Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje.
Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na nas samych, jako na ryby. Może nie na pierwszy rzut oka nie wygląda to na jakiś pierwsza analogia, która powinna nam przyjść do głowy. Zazwyczaj gdzieś tam Wielkanoc łączymy z tym króliczkiem, czy z tym, nie wiem, co jeszcze, króliczki, baranki, w każdym razie jakieś takie zwierzątka. Ryba raczej nam się nie rzuca na pierwszy rzut oka. Ale ojcowie Kościoła myśleli trochę inaczej. I w ogóle rybę kojarzymy z chrześcijaństwem. Czasami na samochodach mamy tą rybkę, która wskazuje, o, chrześcijanin, można jechać za nim. Ryba kojarzy nam się z Jezusem Chrystusem. Jeden z najstarszych akrostychów, ichthys, grecki, który oznacza tyle, co Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawca. Ale okazuje się, że to nie jest pierwsze znaczenie tego znaku. Ryba pojawiała się bardzo często w Starym Testamencie. Pojawia się ona już w Księdze Rodzaju, na samym początku w stworzeniu. Piątego dnia stworzenia w wodach rodzi się życie. Pojawiają się ryby. Następnie mamy rybę chociażby w Księdze Tobiasza, gdzie ryba staje się znakiem wybawienia. Wybawienia z klątwy Sary, gdzie każdy jej partner musiał umrzeć. Tobiasz dzięki rybie przeżył. Znak wybawienia. Ryba również pojawia się w Nowym Testamencie. Pojawia się chociażby wtedy, kiedy Jezus zmartwychwstał i spotyka się ze swoimi uczniami. Pieką rybę. I święty Augustyn bez wahania powie, że tą rybą jest sam Chrystus ukrzyżowany. Chrystus umęczony. Natomiast ta analogia ryby idzie jeszcze dalej. Otóż w starożytnych katakumbach spotykamy mozaiki, na których jest bardzo dużo małych rybek. Małych rybek, które się nazywają pisticuli. Małe rybki. Natomiast baptysterium, czyli basen chrzcielny, był nazywany piscina. Właśnie od piscis, czyli ryba. Baptysterium, basen chrzcielny, to jest przestrzeń, w której żyją rybki. I każdy z nas jest taką właśnie rybką. I święty Ambroży, kiedy komentował obrzędy Triduum Paschalnego, obrzędy przede wszystkim Wigilii Paschalnej, już nowo ochrzczonym, mówił do nich takie słowa. Woda odrodziła cię do łaski, podobnie jak inna woda zrodziła niegdyś do życia. Naśladuj rybę, która mimo, że otrzymała mniej łaski, powinna być dla ciebie przedmiotem podziwu. Naśladuj rybę. I zaraz do tej ryby wrócimy. Teraz znów robimy wycieczkę historyczną, lądujemy już może nie w Egipcie, bo uciekamy z Egiptu, idziemy razem z Izraelem nad brzeg Morza Czerwonego. I co się okazuje? Ten faraon, który miał być pokonany, ten faraon, który już był zwyciężony, Izrael miał być wolny, cały czas ściga Izraela. Siedzi mu na plecach. Grzech cały czas gdzieś jest za tym Izraelem. Grzech nie chce go wypuścić, nie chce pozwolić, żeby Izrael był naprawdę wolny. I stają w rozpaczliwej sytuacji nad brzegiem Morza Czerwonego. I Bóg po raz kolejny interweniuje. I Bóg im mówi, zaufajcie mi i wejdźcie w to morze. Przejdźcie przez morze, a będziecie wolni. I tutaj rysuje się kolejna przepiękna biblijna paralela. Pokazuje to, że woda sama w sobie nosi taką podwójną symbolikę. Z jednej strony życia, z drugiej strony śmierci. Nie trzeba czytać Pisma Świętego, żeby to wiedzieć. Bez wody trudno nam żyć. A równocześnie ta woda budzi w nas przerażenie, chociażby przez powodzie, tsunami i tym podobne. Woda niesie w sobie życie i śmierć. I może właśnie dlatego, nie wiem, czy kiedykolwiek to zauważyliście, że jak czyta się opis z Księgi Rodzaju, opis stworzenia świata, tylko jeden dzień nie jest nazwany przez Boga dobrym. W każdym kolejnym dniu pada ten refren. I widział Bóg, że było to dobre. Drugiego dnia, kiedy zostały rozdzielone wody, nie ma tego refrenu. Może Bóg już przeczuwał, może Bóg wiedział, że woda będzie niosła dla jednych życie, ale dla innych śmierć. Mamy potop. Potop dla sprawiedliwych, dla tych, którzy znaleźli się w arce, był życiem, a równocześnie dla wszystkich niesprawiedliwych stanowił śmierć. I ta symbolika dotyczy również przejścia przez Morze Czerwone. Sprawiedliwi, czyli Izrael, Ci, którzy zostali wybawieni przez krew baranka, przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone i zaśpiewali po drugiej stronie pieśń Mojżesza. A równocześnie Egipt, grzech, został zatopiony. I sytuacja katechumena, tego, który ma przyjąć chrzest, jest identyczna. Staje on na brzegu basenu chrzcielnego, ma przed sobą wodę, a równocześnie ma za sobą grzech. Jego sytuacja jest beznadziejna. Grzech i szatan go ściga i wie, że będzie chciał go zabić. I teraz Bóg mu mówi, wejdź w tą wodę, przeżyj tam swoją śmierć i razem ze mną zmartwychwstań i przeżyj oczyszczenie i zacznij prawdziwie żyć. I to faktycznie się dzieje. Faktycznie się dzieje to wybawienie i szatan faktycznie i grzech faktycznie umiera w wodzie chrztu. I może właśnie to jest ten czas, Wigilia Paschalna, nawet na pewno to jest ten czas, żeby pomodlić się w sposób szczególny i w sposób szczególny pamiętać o tych, którzy tego dnia przyjmą chrzest, którzy tego dnia staną nad brzegiem, symbolicznie nad brzegiem tego basenu, bo zazwyczaj po prostu ich głowa zostanie polana wodą, ale którzy będą musieli przeżyć swoją śmierć i pokonają szatana i zostaną wyzwoleni. I pomyślmy tego dnia o innych. Pomyślmy tego dnia o tych, którzy razem z nami staną się ciałem Chrystusa. Ale pomyślmy też o sobie. Bo nasza sytuacja, przynajmniej zdecydowanej większości z nas tutaj będących, jest trochę inna. Ta sytuacja, wbrew pozorom, jest również identyczna z sytuacją Izraela. Bo jak sobie przypomnimy wczorajszą konferencję, to tam mówiłem o tym, że w momencie, w którym drzwi domów Izraela zostały oznaczone krwią baranka, oni byli wolni. Jahwe zamieszkał w ich domach. Od tego momentu panem był Jahwe, a nie Faraon, nie grzech. Oni byli już wolni. Ale jeszcze w to nie wierzyli. Kiedy doszli do brzegu Morza Czerwonego, oni jeszcze w to nie wierzyli, że są wolni. Cały czas mieli za sobą Faraona. Faraon jeszcze nie był pokonany. A przynajmniej tak im się wydawało. Czuli go na swoich plecach. I choć my jesteśmy ochrzczeni, choć my przeszliśmy przez Morze Czerwone naszego chrztu, to cały czas czujemy, że grzech nam siedzi na plecach. Cały czas czujemy, że ten grzech do nas wraca. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, dzień po dniu się z tym zmagamy. Dzień po dniu walczymy z tym grzechem. I ciągle brakuje w nas tej wiary, że grzech już nie ma mocy nad nami, że grzech już nie będzie nad nami panował. I Izrael wchodzi w Morze Czerwone. Izrael przechodzi przez to morze z suchą nogą. Faraon jest pogrążony i pokonany. I śmierć została pokonana. A co robią Izraelici? Izraelici dokładnie wracają do swojego grzechu. I chwilę później, kiedy idą przez pustynię, zaczynają wspominać, jak to cudownie było w tym Egipcie. Już im nie przeszkadza to, że ten Egipt w gruncie rzeczy był ciemiężcą. I na przykład w Księdze Wyjścia czytamy tak. Rzekli do Mojżesza, czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie, zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom? Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni. Jesteśmy ochrzczeni. Jesteśmy wyzwoleni spod władzy grzechu i ciągle do tego grzechu wracamy. I ciągle ten grzech dla nas stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę. Ciągle ten grzech nam się wydaje, że jest ciekawszy od Pana Boga. No bo przecież łatwiej jest. Łatwiej być w tym Egipcie naszego grzechu. Łatwiej zrezygnować z przykazań. Po co? One są za trudne. Może tylko z jednego albo dwóch. Może tylko w tym tygodniu. Może tylko dzisiaj. Bo tam jest łatwiej. Bo grzech jest łatwiejszy. Może nie ma sensu iść przez tą pustynię, może nie ma sensu się męczyć. Po co się męczymy? Po co chodzicie do kościoła? Po co przestrzegacie tych przykazań, kiedy wasi znajomi, wasi koledzy żyją jak chcą, prowadzą życie, jakie im się podoba i wydaje się, że całkiem im jest nieźle i całkiem dobrze się czują. Może faktycznie ten grzech jest lepszy, tak jak się wydaje Izraelczykom. I to jest nasza sytuacja. To jest dokładnie nasza sytuacja. czujemy, bardzo często czujemy, że grzech jest dla nas ciekawszą alternatywą. I potrzeba tylko jednego. Potrzeba wrócić do wód naszego chrztu. I ta Wigilia Paschalna jest właśnie po to, żebyśmy po raz kolejny wrócili do wody naszego chrztu, czyli wrócili do relacji z Panem Bogiem. Przypomnieli sobie, że szatan jest pokonany i grzech nie ma nad nami władzy. Przypomnieli sobie, że grzech nas chce zabić. I tą Jahwę, który jest w nas, będzie nas bronił i będzie o nas walczył. I po to jest Wigilia Paschalna, żebyśmy to przeżyli realnie w sobie, że Bóg o nas walczy i że Bóg nas obdarza darami. Bo kiedy Izraelczycy narzekają, że jest im źle, kiedy brakuje im chleba, co robi Bóg? Daje im mannę. Kiedy narzekają, że już mają dość tej manny i chcieliby zjeść jakiegoś porządnego mięcha, to Bóg im daje to mięso. Kiedy mówią, że nie mają co pić, Bóg im daje wodę. Oni cały czas w Niego nie wierzą. Cały czas nie wierzą w to, że On ich wybawił, a On im cały czas daje nowe dary. I cały czas pozwala im wrócić każdego roku do wód Morza Czerwonego przez Paschę. Uwierzmy w to, że jesteśmy wolni. A jeżeli ten grzech cały czas siedzi nam gdzieś na plecach, cały czas czujemy oddech grzechu na naszych plecach, to wróćmy do wód naszego chrztu. Bo to właśnie wody naszego chrztu są przestrzenią, w której naprawdę żyjemy. Bo jesteśmy rybami. I ryby się duszą, kiedy nie mają wody. I Wigilia Paschalna chce nam powiedzieć jedno. Bóg jest najważniejszy. Po prostu chciej ten czas spędzić z Bogiem. Chciej poświęcić czas dla Boga. Powalczyć o tą relację. I dlatego Kościół zaleca nam i prosi nas, abyśmy w piątek i sobotę pościli. Zazwyczaj usłyszymy, że w piątek pościsły. Ale warto powalczyć jeszcze o tą sobotę. Jeden dzień postu to jeszcze się nic nie czuje. Drugi, trzeci. Ale Wielka Sobota. Wielką Sobotę spróbujcie powalczyć. Nie po to, żeby zrzucić te 30 deko na wadze i żeby odrobić to Wielkanoc, dokładając jeszcze 4 kilo po świątecznych ciastach, ale właśnie po to, żeby zapytać się, czego, za czym ja tak naprawdę tęsknię, czego tak naprawdę pragnę. Post ma to nam odsłonić. Ma odsłonić prawdę o nas. Kiedy Izrael przeżył na pustyni post, to wyszło, czego tak naprawdę pragnęli. W Księdze Liczb mówią tak. Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie. Ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Wyszło, czego oni tak naprawdę pragną. Wyszło, że całkiem przyjemnie im ten grzech służył. Że wcale tak naprawdę nie chcą z niego rezygnować. Że całkiem było nieźle z tym grzechem. Wyszło, że może jakieś jedzenie, może jej komputer, może telewizor, może relacja z kimś drugim, może wszelkie inne używki, przyjemności, może właśnie to jest tym, czego tak naprawdę pragniemy, a niekoniecznie Bóg. Niekoniecznie Bóg. I po to jest post. I warto o ten post powalczyć. Po to właśnie, żeby w Wigilię Paschalną zobaczyć, że Bóg jest najważniejszy i zobaczyć, jak wiele Bóg dla mnie robi. I wrócić do wód naszego chrztu, żeby tam odzyskać życie. I święty Ambroży, dalej komentując Wigilię Paschalną, powie tak. Ryba żyje i pływa wśród fali głębin morskich. Na morzu szaleje burza. Z hukiem toczą się fale, lecz ryba pływa, nie tonie. Bo pływanie to jej żywioł. Dla ciebie świat doczesny jest również morzem. Wiele w nim różnych prądów, groźnych fal, strasznych burz. Ty bądź rybą, aby nie zalała cię fala doczesności. To nie jest metafora. Bądźmy rybami, aby nie zalała nas fala doczesności. Bądźmy rybami, którzy wracają nieustannie do wód własnego chrztu, bo tam jest nasze prawdziwe życie. Bo tam, w tej perspektywie bycia z Bogiem, w tej nieustannej relacji z Nim, w pragnieniu bycia z Nim, akcentowaniu tego, że On jest najważniejszy, przyjmowaniu od Niego darów, którymi ciągle nas obdarza. Przyjmowaniu tej Jego walki z naszym grzechem, którą On za nas pokonuje. To właśnie w tych wodach chrztu jest nasze prawdziwe życie. każdy z nas został zanurzony w wodach chrztu i stał się rybą. I bądź tą rybą również tego roku w Wigilię Paschalną. I taką rybą był święty Paweł.
W Wigilię Paschalną jest tylko jedno czytanie z Nowego Testamentu poza Ewangelią, które zostało wybrane z listu do Rzymian i które dokładnie mówi o tym, o czym Krzysztof przed chwilą nam opowiedział. Wyjątek z tego czytania brzmi tak. To jest 6 rozdział do Rzymian listu, 3 werset. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Paweł później rozwija tę myśl. Natomiast co on powiedział w tym krótkim dwuwierszu? Mianowicie powiedział coś takiego. Każdy, kto został ochrzczony. Ochrzczony, czyli zanurzony. Został zanurzony w śmierci, w pogrzebaniu Jezusa Chrystusa i razem z Nim powstaje do nowego życia. I tak jak tutaj zostało to wspomniane, to nie są metafory. To jest coś, co Paweł przeżył na własnej ciele, na własnej skórze. Wydaje mi się, że ludzie, którzy zostali ochrzczeni, dzielą się na dwa rodzaje. Mianowicie na tych, którzy dzielą ludzi na dwa rodzaje i na tych, którzy tego nie robią. A dokładnie na tych, którzy odkryli łaskę chrztu i na tych, którzy nie wiedzą, że jest coś do odkrycia. Święty Paweł zaczął od takiej strony przygodę z chrześcijaństwem, że bardzo szybko odkrył moc chrztu i mógł napisać to, co napisał w liście do Rzymian kilka lat później, dlatego że to przeżył. Jak wyglądało jego życie? Pewnie znacie tą historię. Ona nie jest tak zupełnie utajniona, na szczęście. Caravaggio nawet taki namalował obraz ładny świętego Pawła, jego nawrócenie. I nie tylko on, notabene. Te obrazy najczęściej są przekłamane. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Tam się pojawiają konie na tych obrazach, a przynajmniej jeden, z którego święty Paweł spadł. Tego nie ma w tekście. Co więcej, można przypuszczać, że jest to niezgodne z prawdą historyczną, żeby Paweł podróżował na koniu, jadąc do Damaszku. Dlaczego mówię, że Paweł przeżył to, co pisał w liście do Rzymian, na własnej skórze? Mianowicie, jak doskonale wiecie, Paweł, zanim stał się Pawłem, miał na imię Szaweł. Szaweł wobec tego był uczniem Gamaliela. Studiował, jak pisze o tym, u jego stóp. Nie był byle jakim uczniem Gamaliela. Gamaliel to był, dla tych, którzy nie wiedzą, rabbin, który cieszył się wielką estymą w Izraelu. Wielki autorytet duchowy. Zresztą on występuje w Dziejach Apostolskich. Raz jeden się wypowiada bardzo rozsądnie na temat apostołów. Zaleca zastosować daleko posuniętą ostrożność wobec apostołów. Nie posłuchano go. Wyszło jak wyszło. Gamaliel jest mędrcem, który wychowuje Pawła. Paweł natomiast jest wybitnym jego uczniem. Jest kimś, kto w gorliwości przewyższa swoich rówieśników. Ta gorliwość przejawia się przede wszystkim w zachowywaniu prawa. Prawo Izraelita zachowuje po to, aby być w jedności ze swoim Bogiem, żeby być posłuszny Bogu i w żaden sposób nie urazić Jego majestatu. Wobec tego Paweł 7-krotnie w ciągu dnia się modli, zachowuje wszelkie posty, o wiele trudniejsze niż nasze. Oddaje dziesięcinę z wszystkiego, z czego dziesięcinę należy oddać, czyli pozbywa się 10 części swojego majątku na rzecz świątyni i ubogich. Jest wytrwały w studiowaniu Tory, czyli pięcioksięgu i tak dalej, i tak dalej. To mu jednak nie wystarcza. On jest człowiekiem gorliwym. Takim też to widać z jego listów, o mocnym temperamencie. Zaczyna prześladować chrześcijan. Dlaczego to robi? Dlatego, że jest przekonany, że to są sekciarze. Summa summarum, no dużo więcej nie byłoby nas, znaczy nie było wtedy chrześcijan stać, żeby zaprezentować się lepiej niż sekciarze, prawda? Wychodzą z synagogi spośród Izraela i zaczynają głosić doktrynę, która jest niezgodna w przekonaniu, przynajmniej u współczesnych, z tym, co głosi objawienie mojżeszowe. i nawracają Żydów na tą nową drogę. Czyli Paweł postrzega ich jako kogoś, kto rozbija jedność synagogi, jedność wiary Izraela. Wobec tego w swojej gorliwości podejmuje jedyną słuszną decyzję, zaczyna ich prześladować. Po to, żeby powstrzymać rozpad czy rozbicie Izraela. W swojej gorliwości, jak o tym mówił w 26 rozdziale Dziejów Apostolskich, posuwa się bardzo daleko, przesłuchuje chrześcijan, wyciąga ich z synagogi, niektórych wtrąca do więzień, zdarza mu się także posyłać ich na śmierć. W 8 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł pojawia się jako świadek śmierci Szczepana. Jest powiedziane, że Paweł był tego świadkiem i na to się zgadzał. To jest ostatnie zdanie tego rozdziału, natomiast pierwsze zdanie o świętym Pawle. On wkracza bardzo ostro w Nowy Testament jako prześladowca chrześcijan, który zgadza się na to, żeby Szczepan, jeden spośród siedmiu, został ukamienowany na jego oczach. Dlaczego on prześladuje, już wiemy. Jest gorliwy i jest przekonany, że zna Boga, któremu dobrze służy. I w ramach tej gorliwości zdobywa glejt od arcykapłanów po to, żeby pójść do Damaszku i tam bez konia, ale prześladować chrześcijan i podobnie działać, jak działał w Jerozolimie czy w miastach Judei. Mianowicie chce ich wtrącać do więzień i chce ich nawracać, zawracać z tej drogi. Chrześcijanie są tym, kto go interesuje. Nie interesuje go zupełnie postać Jezusa Chrystusa. Dla niego Jezus to jest cieśla z Nazaretu, który dawno leży w grobie. A chrześcijanie są zwiedzeni przez jakąś plotkę czy przez jakąś fałszywą naukę, w ramach której głoszą, że on zmartwychwstał. Jezus nie jest jego w ogóle punktem zainteresowania. To nie jest to, co by go interesowało. Go interesują chrześcijanie, którzy rozbijają jedność synagogi. Idzie do Damaszku i tam przeżywa to doświadczenie, które pewnie kojarzycie. Mianowicie widzi światło i słyszy głos, który mówi do niego: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Na co Szaweł upada na twarz i mówi: kto ty jesteś, Panie? I słyszy: ja jestem Jezus Chrystus, którego ty prześladujesz. Ten dialog troszeczkę się później jeszcze rozwija w wersjach, które Paweł przytacza w 26 i dalej w Dziejach Apostolskich, bo do tego doświadczenia wraca trzykrotnie w Dziejach. On trochę ma zmienioną formę, ale w zasadzie zawsze są te trzy zdania najistotniejsze powtórzone w każdej z tych narracji o tym spotkaniu pod Damaszkiem. Co tam się stało dla faryzeusza, który w swojej gorliwości prześladuje sekciarzy? Mianowicie słyszy swoje imię: Szawle, Szawle. Bóg nie zwraca się do niego bezosobowo. Nie jest kimś, kto pojawia się ponad jego głową. Jest kimś, kto zna go. Kiedy Pan Bóg ingeruje w życie każdego z nas, to nie ingeruje w to życie tak dlatego, że w ogólności troszczy się o ludzi. On zawsze troszczy się o pojedynczego człowieka. Kiedy czytacie historię z Ewangelii, warto to sobie uświadomić, że kiedy na przykład Chrystus rozmawia z Samarytanką, to owszem, ona stała się dla nas jakimś znakiem czy jakimś pouczeniem, ale dla jej życia to spotkanie miało wartość zbawczą. I Chrystus przede wszystkim przychodzi właśnie do niej osobiście. Podobnie to jest z Szawłem. To nie dzieje się, żeby było dla nas egzemplum, tylko dzieje się dlatego, że Chrystusowi na Szawle zależy. Zresztą mówi to później do chrześcijan, że wybrał go sobie. Wobec tego mówi do niego po imieniu. I tu jest jedna taka rzecz, o którą chciałbym was poprosić, kiedy przygotowujecie się do Wigilii Paschalnej. Nie myślcie sobie, że to się dzieje na scenie świata, wielkiej panoramie historii i tak dalej. To się dzieje ze względu na mnie. Święty Paweł o tym powie w liście do Galatów w taki zdumiewający sposób. Powie: Bóg nas tak umiłował, że samego siebie wydał za mnie. I nie jest to dowód na egocentryzm świętego Pawła, tylko na jego geniusz. Bóg nas owszem umiłował, ale taką miłością, która każdego z nas kocha indywidualnie. Dlatego dla zbawienia ludzi swojego Syna wydał na śmierć i sam Syn oddaje się na śmierć i sam Syn zmartwychwstaje ze względu na mnie. Przepraszam. Jakie ćwiczenie chciałem wam zaproponować? Mianowicie takie. Pomyślcie sobie, w jaki sposób Bóg miałby powiedzieć wasze imię, żebyście go posłuchali. W jaki sposób miałby się do was zwrócić, żebyście chcieli pójść za nim i żebyście chcieli przejść drogę podobną do drogi Pawła, która jest wpisana w nasz chrzest. Bo Paweł musi usłyszeć swoje imię dwukrotnie wypowiedziane. Ja się nad tym zastanawiałem na swój własny użytek i nie zdradzę wam moich wniosków. Natomiast one są zupełnie nieprzydatne nikomu innemu poza mną. Natomiast warto sobie się zastanowić, tak? Czy byłby to gromki jakiś nakaz w tym wezwaniu mojego imienia, czy raczej byłoby to bardzo delikatne wypowiedzenie wręcz zdrobniałego mojego imienia. Czy Bóg powie Tomaszu, czy raczej Tomuś, tak? Czy Tomek. Tak, właśnie. To bardzo ciekawy temat. Natomiast myślę, że on jest istotny, żebyśmy sobie uświadomili jedną rzecz, że Bóg naprawdę nie działa globalnie, on działa lokalnie, zawsze działa lokalnie, chociaż jego czyny nigdy nie pozostają bez efektu globalnego. I teraz dalej. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Paweł, to jest odkrycie między innymi Józefa Ratzingera, który komentując ten fragment Dziejów Apostolskich o tym mówi, zresztą również w kazaniu pasyjnym czy paschalnym. Paweł w jednym zdaniu odkrywa mianowicie taką rzecz, że on nie prześladuje wyznawców Jezusa Chrystusa, tylko prześladuje Chrystusa bezpośrednio. Że Chrystus, patrząc od jego strony, utożsamia się z chrześcijanami w ten sposób, że o każdym z nich mówi ja. O każdym z nich mówi, dlaczego mnie prześladujesz. Nie mówi, dlaczego prześladujesz moich wyznawców, dlaczego prześladujesz mój Kościół, moich uczniów, moje dzieci, jakkolwiek. On mówi, dlaczego mnie prześladujesz. Bo Paweł nie wie tego jeszcze, ale już się dowiaduje, że właśnie przez moc chrztu my jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy jednym ciałem. Jednym ciałem, które ma jedną głowę, Jezusa Chrystusa. I to ciało jest nie tylko metaforycznie jedno i nie tylko metaforycznie jesteśmy ciałem, ale faktycznie Chrystus się z nami utożsamia, tak jak mówi o swojej ręce, moja ręka. Tak o nas mówi moje ciało, mówi ja. Wobec czego Paweł w zdumieniu, pamiętamy, faryzeusz, pobożny Żyd, na pewno pobożny i na pewno gorliwy, wie, że to, co przeżywa, jest Bożą epifanią. Pada na twarz. I pytanie, które zadaje, brzmi: Panie, kto ty jesteś? Kto ty jesteś, Panie? Dlaczego on zadaje takie pytanie? Wie, że Bóg mu się objawia. Wie to. Światło, głos, wezwanie po imieniu, rozpoznanie jego czynów. Wszystko mu o tym mówi. Może zna głos Boży gdzieś wcześniej ze swojego życia. Jest pobożnym Żydem. Nie omija go Boże działanie wcześniej. Dlaczego wobec tego zadaje pytanie, kto ty jesteś, Panie? To pytanie to nie jest takie, jakbyśmy mogli być skłonni o tym mniemać. Mianowicie, że on pyta to Panie, w tym Panie, że pyta o Pana Kowalskiego czy Pana Jezusa na takiej zasadzie, jak my mówimy, Pan Kowalski. Tak? Że to jest takie nieznaczące określenie osoby Pana Jezusa, taki Pan Jezus. Nie, nie, to jest Jezus Pan. Ta inwersja czasem pomaga. Mianowicie Panie to jest hebrajskie Adonai, a to jest Hebrajczyk, który leży na twarzy z pokolenia Beniamina. Leży na twarzy i mówi, kto ty jesteś, Panie? Panie to Adonai. Adonai to jest hebrajskie słowo, którym zastępowano imię Boże Jahwe. Nikt, żaden pobożny Izraelita nie wypowie imienia Jahwe, ponieważ jest to zakazane. Jest to przywilej, który przysługuje najwyższemu arcykapłanowi, jeden jest najwyższy arcykapłan, w sensie arcykapłanowi, który może wypowiedzieć to imię w święto przebłagania. Natomiast każdy inny Izraelita, czy to czytając Słowo Boże, czy zwracając się do Boga, nie powie do Niego po imieniu, ale powie Adonai. I Paweł pada na twarz i pyta, kto ty jesteś, Boże? Kto ty jesteś? Co on sobie uświadamia? On sobie uświadamia tę rzecz, że zupełnie minął się z celem. Zupełnie minął się z celem. To jest greckie określenie grzechu. Minięcie się z celem. Kiedy łucznicy strzelali do tarczy i pudłowali, to gawiedź krzyczała grzech, to znaczy pudło. Grzech jest minięciem się z celem, czyli minięciem się z Bogiem, minięciem się z moim wybraniem, minięciem się z moim celem ostatecznym. I Paweł dochodzi do tego wniosku, że on się zupełnie pomylił w swoim życiu. I co się dzieje? Jego życie umiera, czy raczej on umiera w swoim życiu. Przestaje być faryzeuszem, przestaje być pobożnym Żydem, uczniem Gamaliela. Skończyła się właśnie jego kariera. na kogoś, to mógłby pewnie liczyć na to, że w świątyni będzie miał właściwe swoje miejsce w Radzie Kapłańskiej czy uczonych w piśmie. Jego koledzy przestają być jego kolegami. Jego sposób na życie przestaje być jego sposobem na życie. Bo dowiaduje się, że całe dotychczasowe jego życie było minięciem się z celem. I że on się zupełnie w swojej gorliwości pomylił. Jednak nie rezygnuje z tego, żeby Boga poznać. Chce go poznać. Ale rozpoznaje, że dotychczas całkowicie pomylił się. I to, co do dzisiaj osiągnął, tak naprawdę jest przekreślone przez to objawienie, które przeżywa pod Damaszkiem. Chrystus to potwierdza, bo mówi: ja jestem Jezus Chrystus, którego ty prześladujesz. Czyli w tym dniu, kiedy Paweł spotkał Chrystusa, raczej kiedy Chrystus objawił się Pawłowi, Szaweł umarł. Co dzieje się dalej? Szaweł zostaje wprowadzony do Damaszku, na ulicę Prostą, do garbarza Szymona. I tam przez 3 dni nic nie je, nic nie pije, z nikim nie rozmawia. I co ciekawe, nic nie widzi, bo po tym widzeniu oślepł. Co to znaczy? To znaczy, że on jest pogrzebany. On leży w grobie. Jest jakby w katatonii. Pogrążony w rozmyślaniach, w modlitwie. Jak słyszymy później w dialogu do Ananiasza, mówi to Chrystus. Ale jest zupełnie odcięty od tego, co na zewnątrz. Nie dość, że umarł, to został pogrzebany. I przez 3 dni w takim stanie trwa. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni razem z Chrystusem, umarliśmy, razem z Nim zostaliśmy pogrzebani. Po tych 3 dniach przychodzi do niego Ananiasz. Wcale mu nie było spieszno do Szawła. Doskonale wiedział, kim on jest. I gdyby Chrystus go nie przekonał, to by do niego nie przyszedł. Nakłada na niego ręce i modli się nad nim. Paweł odzyskuje wzrok i jest ochrzczony. Po to zostaliśmy ochrzczeni, jak słyszeliśmy w liście do Rzymian, żeby powstać do nowego życia. Szaweł, kiedy przyjmuje chrzest, jest już Pawłem i zaczyna zupełnie nowe życie. Jest chrześcijaninem, a nie pobożnym Żydem. Nie jest faryzeuszem, ale apostołem Chrystusa. Nie jest prześladowcą, ale wyznawcą. I tak dalej, i tak dalej. Rozpoczął coś zupełnie nowego. Dlaczego? Dlatego, że przeżył swój chrzest. I w tym chrzcie stał się nie dość, że oczyszczony ze swojego grzechu, o czym wielokrotnie będzie Boga za to wychwalał w swoich listach. Został oczyszczony ze swoich grzechów, dostał nowe życie, które dopiero zaczyna w nim jakoś kiełkować, moc Ducha Świętego, w której zacznie posługiwać. To wszystko stało się w chrzcie. I co ważne dla niego, on został włączony w ciało Chrystusa. Ja bym chciał o tym jeszcze 2 zdania powiedzieć, ponieważ to jest taki wątek, który myślę, że warto sobie uświadomić, jak bardzo konkretne to jest działanie Chrystusa w swoim ciele. Mianowicie przez to uświadomimy sobie, przez chrzest znowu. Tylko już nie nasz, a chrzest katechumenów, którzy będą chrzczeni w tę Wigilię Paschalną. Mianowicie Augustyn powie takie zdanie, raczej napisze, chociaż pewnie kiedyś się powiedział. Jeśli Piotr chrzci, to Chrystus chrzci. Jeśli Judasz chrzci, to również Chrystus chrzci. Nie mówi, gdy Piotr chrzci, to tak jakby Chrystus chrzcił. Albo nie mówi, że to się dzieje na wzór Pana Jezusa. Tylko mówi, jak Piotr chrzci, to Jezus chrzci. I my będziemy chrzcili katechumenów, którzy tej nocy przyjmą zbawienie w tym sakramencie. I będzie, nie tyle my będziemy chrzcili, co Chrystus będzie chrzcił. Na mocy czego? Na mocy tego, że Chrystus powiedział takie zdanie: gdzie 2 lub 3 w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Co znaczy być w czyjeś imię? To znaczy reprezentować kogoś. Jeżeli ja wyślę kogoś w moim imieniu, dajmy na to Krzysztofa, do księdza biskupa, żeby ten załatwił coś w moim imieniu, to jest tak, jakby był moim reprezentantem i ma pełną władzę ode mnie, żeby mnie reprezentować przed księdzem biskupem. Co na pewno dla mnie będzie z pożytkiem, bo myślę, że mam gorsze chody u biskupa niż Krzysztof. Wobec tego być w czyjeś imię, to znaczy kogoś reprezentować. Ale jeżeli tak, to zdanie jest pozbawione sensu. Jeżeli 2 albo 3 gromadzi się w moje imię, tam ja jestem. Po co reprezentować kogoś, kto jest obecny? Jeżeli Jezus tam jest, to po co mu 2 lub 3 reprezentantów? Albo inaczej, jeżeli ma 2 lub 3 reprezentantów, to po co tam jest? Długo o tym sobie myślałem i wreszcie z taką, to bardzo ciekawe, jak człowiek odkrywa rzeczy oczywiste. Im bardziej się starzeje, tym bardziej oczywiste rzeczy odkrywa. Mianowicie to jest, myślę, taka reprezentacja jak reprezentacja głowy. Mianowicie nie wiecie, co siedzi w mojej głowie. Do czasu, aż tego nie powiem, do czasu, aż tego nie zrobię. Poprzez działanie mojej ręki, czy poprzez działanie moich ust, czy poprzez w ogóle moje działanie, poznajecie to, co ja myślę. Poznajecie to, czego chcę. Ci uczniowie, którzy są zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, reprezentują Go jak ciało reprezentuje głowę. Mianowicie nie w oderwaniu, nie dlatego, że dwaj są wysłani, a Pan Jezus jest gdzieś w niebie i tam jest z nimi tylko metaforycznie. Nie. Jeżeli my chrzcimy, to Chrystus chrzci. My po prostu wykonujemy funkcję ciała. Bierzemy wodę, polewamy nią głowy na oczyszczenie, to my wypowiadamy formuły i tak dalej, i tak dalej. Ale kto działa? Działa głowa, która tego chce, która nadaje temu sens, której intencja się staje realna i wykonalna. Głowa, która o tym myśli, tego pragnie i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego, kiedy jesteśmy w Kościele podczas Wigilii Paschalnej, kiedy uświadamiamy sobie tego, że jesteśmy rybami, które mają pływać w wodach chrztu, czyli mamy najpierw umrzeć dla grzechu, być dla niego pogrzebanymi. Dlatego są te posty, dlatego jest asceza. A potem mamy wstawać do nowego życia. I więcej, podczas Wigilii Paschalnej będziemy udzielać łaski chrztu. To tak naprawdę Chrystus działa pośród nas wówczas. Najbardziej konkretnie, jak jest to możliwe. To jest sposób Bożego działania, który był zapowiedziany wcześniej. To jest sposób Bożego działania, który był zapowiedziany wcześniej. To odnowienie przez chrzest, które będzie udziałem katechumenów i jest udziałem naszym, było zapowiedziane w figurach starotestamentalnych. W jednej takiej figurze na koniec dzisiejszej katechezy. Jeszcze Krzysztof nam opowie.
Jest w Starym Testamencie księga zupełnie niezwykła. Sam jej tytuł mówi, że jest księgą ponad wszystkie inne księgi. Jest pieśnią ponad wszystkie inne pieśni. Mam świadomość, że w środowisku około dominikańsko-beczkowym mówienie o księdze pieśni nad pieśniami jest co najmniej ryzykowne, ale przynajmniej dwa argumenty mnie do tego skłaniają. Pierwszy argument jest taki, że nie ma ojca Kościoła, który by cokolwiek próbował powiedzieć o księdze pieśni nad pieśniami, żeby nie miał przekonania, że to jest księga, która mówi o Wigilii Paschalnej. A drugi argument jest po prostu taki, że się całkowicie z nimi zgadzam. Księga pieśni nad pieśniami. Werset po wersecie mówi o tym, co dokonuje się w czasie Wigilii Paschalnej, co dokonuje się w czasie chrztu i co dokonuje się w czasie Eucharystii. I mam świadomość, że może łatwiej będzie tego słuchać paniom, które może gdzieś łatwiej wzbudzą w sobie uczucia wobec oblubieńca. No natomiast z tego, co wiem w historii, to przede wszystkim panowie komentowali tę księgę, więc też gdzieś tam są w stanie odnaleźć w sobie trochę nutkę, przynajmniej romantyzmu i pomyśleć w kategoriach tak, jak myśleli ojcowie. Znaczy relacja Chrystus, a moja dusza. Chrystus oblubieniec, dusza oblubienica. Jak przygotowywałem się do tej konferencji, to przynajmniej 20 wersetów znalazłem u ojców Kościoła, które komentowali w takim duchu paschalnym, ale żebyśmy mogli dzisiaj opuścić to miejsce, wybrałem tylko 7. Pozwólcie, że będę je czytał i kilka słów komentarza. Miły mój, odzywaj się i mówi do mnie. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź, bo oto minęła już zima. Deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. Powstań, przyjaciółko, przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. To jest tekst, który mówi o wiośnie. Tekst, który przedstawia nam przepiękną perspektywę. Przyroda, która była obumarła, zaczyna żyć na nowo. Kwiaty zaczynają wydawać przepiękny zapach. To jest tekst, który mówi o stworzeniu, o nowym stworzeniu. W tradycji chrześcijańskiej mamy takie przekonanie, że były takie 4 niezwykłe noce. Mówi o tym Targum do Księgi Wyjścia, Targum Onkelosa, który mówi o 4 nocach Paschy. Wszystkie te noce działy się tego samego dnia, 15 dnia miesiąca Nisan. Była to noc stworzenia. Była to noc Abrahama, kiedy miał złożyć swojego syna w ofierze. Była to noc Mojżesza, kiedy przeszedł przez Morze Czerwone i była to noc Mesjasza, kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu i potem zmartwychwstał. Wszystkie te noce działy się w czasie wiosny. Było to pierwsze przesilenie wiosenne. Dlaczego? Dlatego, że tajemnica chrztu to tajemnica śmierci i tajemnica nowego życia. To tajemnica tego, że zaczynamy na nowo żyć, że jesteśmy na nowo stworzeni, tak jak ów Paweł, który całkowicie i radykalnie zmienił swoje życie. Już nic nie było takie samo. I to się dzieje właśnie tej nocy. Ojcowie Kościoła powiedzą, że ten obraz przedstawia jeszcze coś więcej. Mianowicie mówi o tym, że człowiek, który został po grzechu wygnany z raju, Ireneusz mówi, że cały czas miał raj przed swoimi oczami. Pan Bóg nie sprawił, że ten raj mu zniknął. On go widział i mógł za nim tęsknić i miał przekonanie, że kiedyś do niego wróci. I Pan Bóg się o to zatroszczył. I w chwili, kiedy stanęliśmy właśnie przed basenem chrzcielnym, kiedy przed nami otworzyło się Morze Czerwone, byliśmy na prostej drodze do raju. Mieliśmy już przed sobą te kwiaty, które wydają przepiękny zapach, który już czujemy. Mieliśmy przed sobą już te winogrona, które owocują na drzewach, na krzewie. Ten raj jest już przed nami. I o tym mówi ten tekst. Cyryl Jerozolimski tak o nim powie. Już wieje na was, katechumeni, zapach szczęścia. Już zbieracie duchowe kwiaty, by uwić z nich niebieskie wieńce. Już rozeszła się miła woń Ducha Świętego. Już stoicie w przedsionku królewskiego pałacu. Was tam wprowadzi król. Pojawiły się na drzewach kwiaty, oby dojrzały i owoce. W piątym rozdziale Pieśni nad Pieśniami czytamy takie zdanie. Suknię z siebie zdjęłam, mam więc znów ją wkładać? Obrzęd chrztu zaczynał się od tego, że trzeba było ściągnąć z siebie starą szatę. Trzeba było ściągnąć z siebie szatę starego człowieka. Ja, grzeszny, muszę zdjąć moją szatę, dlatego że od tego momentu stanie się zupełnie nowe. Od tego momentu ta stara szata grzechu już nie będzie mówiła o mojej osobie. I założę później nową szatę. Założę białą szatę jako znak zwycięstwa, jako znak czystości, znak tego, że we mnie dokonało się nowe stworzenie. I pyta oblubienica, ja już ją zdjęłam, tą starą szatę, czy mogę ją założyć? Nie chcę jej zakładać, nie chcę już wracać do mojego grzechu. Już raz ją zdjęłam i wystarczy. I nigdy więcej już nie wracać do szaty starego życia, do szaty starego człowieka. I teraz zupełnie genialny tekst, jest przepiękny. Czwarty rozdział. Zęby Twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli. To naprawdę trzeba być świetnym, jak ojcowie Kościoła w tym widzą po prostu obraz chrztu, zanurzenia w wodach. Ale co ciekawe, nie przecząc temu, co mówił Tomasz, o tym, że chrzest dokonuje się zupełnie indywidualnie, chrzest dokonuje się w mojej relacji ja-Bóg, to równocześnie zobaczcie, że tu jest mowa nie o pojedynczej owcy, ale o stadzie. Dlatego, że jak powie Konstytucja o Kościele, spodobało się Panu Bogu, aby zbawił nas we wspólnocie. A tak naprawdę chodzi o to, że chrzest nas zanurza w ciało Chrystusa realnie. I w tym momencie chrzest nigdy nie jest do końca moją prywatną sprawą. Owszem, to jest bardzo prywatne w znaczeniu ja Bóg. I bardzo prywatnie i konkretnie zmienia moje życie. Ale równocześnie staje się ciałem Chrystusa i dotyka to całej naszej wspólnoty. I dotyka to wszystkich, którzy tu się znajdujemy. Nasze życie już nie jest do końca prywatne, bo odpowiadamy za siebie wzajemnie. Każdy z nas tutaj ochrzczonych jest odpowiedzialny za swoje ciało. Mój grzech rani was tak samo, jak grzech każdego z was. Ranimy nasze własne ciało. Bo to się dokonało w wodach chrztu. W pierwszym rozdziale jest bardzo krótkie, ale również bardzo znaczące zdanie. Śniada jestem, lecz piękna. Śniada, takie słowo, no, po prostu czarna. Czarna jestem, lecz piękna. mamy świadomość, że jesteśmy czarni. Mamy świadomość, że jest w nas grzech. I mamy świadomość całej konsekwencji naszych czynów, tego, co robiliśmy, jak żyjemy. I mamy świadomość tego, że ten grzech w nas jest obecny. I musimy mieć taką świadomość. Zaczyna być źle w naszym życiu, kiedy przestajemy mieć świadomość naszej grzeszności. Ale równocześnie nie możemy zapomnieć o tym, że przez chrzest i przez Eucharystię stajemy się piękni. Jestem czarna, lecz piękna, mówi dusza. A co mówi Chrystus? O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja. Jak piękna, oczy Twe jak gołębice. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w Tobie skazy. Ja widzę w sobie grzech i ja muszę widzieć w sobie ten grzech. Muszę widzieć, że jestem czarny, ale Chrystus widzi we mnie tylko piękno. Chrystus, kiedy mnie zbawia, nie widzi mojego grzechu. Chrystus, który mnie zbawia, mówi, nie ma w Tobie skazy. Chrystus, kiedy na Ciebie patrzy, mówi tylko jedno. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w Tobie skazy. Miłość Pana Boga jest zupełnie niezwykła. Miłość Pana Boga wydobywa z nas możliwości, o których nam się nawet nie śniło. Miłość Pana Boga nas widzi zawsze takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Bo grzech to nie jest prawda o nas. Prawdą o nas jest właśnie owe piękno Bożego stworzenia. Prawdą o nas jest nowy Adam, który jest głęboko w nas ukryty. Często gdzieś już mocno zakopany. Ale to jest prawda. I trzeba ją wydobyć na zewnątrz. Trzeba uwierzyć w to, co do Ciebie mówi Chrystus, że jesteś piękny. I nawet jeżeli od tygodni, od miesięcy, od lat, od nikogo najbliższego nie usłyszałeś i nie usłyszałaś, że jesteś piękna. Nawet jeżeli nikt z najbliższych rodziców drugiego człowieka nie powiedział ci, że jesteś zupełnie wyjątkowy i zupełnie niezwykła, niepowtarzalna, to Chrystus ci to mówi i nie kłamie, tylko mówi prawdę o tobie. Uwierz w to, że jesteś piękna i bez skazy. W 4 rozdziale czytamy tak. Powstań, wietrze północy, nadleć wietrze z południa, wiej poprzez ogród mój, niech popłyną jego wonności. Niech wejdzie miły mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce. To jest kolejny obraz intymności. Kolejny obraz niezwykle bliskiej relacji z Panem Bogiem. Po chrzcie świętym wszyscy nowo ochrzczeni przechodzili w uroczystej procesji do ołtarza. Po to, aby przy ołtarzu dokonała się najświętsza ofiara i aby spożyli owoce tej ofiary, ciało i krew Jezusa Chrystusa i się z Nim zjednoczyli. Dusza oczyszczona przez chrzest staje się najpiękniejszym mieszkaniem dla Boga. I taka jest nasza dusza, jak ona jest cała piękna i bez skazy. I ta dusza, po prostu my, nasze życie, nasze wnętrze, nasza osoba staje się mieszkaniem, staje się komnatą, staje się ogrodem, w którym chce zamieszkać Bóg. Raj to nie tylko piękna kraina gdzieś tam na wschodzie. Raj to nasze życie i raj to nasze wnętrze. I w tym raju Bóg chce spotkać się z nami. I w tym raju Bóg chce zamieszkać. I w tym raju oblubieniec chce z nami być. Zaprosić kogoś do domu w myśleniu semickim, jak mężczyzna zaprasza kobietę do swojego domu, to nie mówi tyle, przyjdź na herbatkę, usiądziemy wieczorem i pooglądamy telewizję. Tylko mówi jej tyle. Chcę, abyś była moją żoną. Na zawsze. Chcę, żebyś z tobą się zjednoczyć całkowicie. Chcę, aby nasze ciała stanowiły jedno. Zamieszkaj w moim domu. Decyzja na zawsze. I Chrystus nas zaprasza. Zaprasza nas do tego, abyśmy zamieszkali w samym sercu Trójcy. Chce, abyśmy nasze życie było tak zjednoczone z Bogiem, jak właśnie zamieszkanie w jednym domu. Całkowicie. To jest ten obraz z Egiptu, gdzie Jahwe wchodzi do naszych domów. I to czyni Eucharystia. I ostatni już werset. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość Twa przedniejsza od wina. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust. I święty Ambroży z taką pewną przekorą komentuje ten tekst. Chcesz to odnieść do Chrystusa? Nic milszego. Chcesz odnieść do swojej duszy? Bardzo słusznie. Ojcowie Kościoła mówią, Eucharystia to jest pocałunek Chrystusa. Eucharystia w momencie, kiedy ciało i krew Chrystusa czuje na swoich wargach, to jest pocałunek bliskości Chrystusa. I tak naprawdę Księga Pieśni nad Pieśniami mówi o Wigilii Paschalnej tylko z jednego powodu. Z tego powodu, że wydarzenie Triduum Paschalnego to jest jeden wielki krzyk miłości Boga. To jest krzyk Boga, który mówi, jestem chory z miłości do Ciebie. I zrobię absolutnie wszystko, nawet jeżeli to będzie oznaczało, że muszę umrzeć i zmartwychwstać za Ciebie, to zrobię to, żebyś mógł być blisko mnie i żebyś mógł znów zamieszkać w raju, bo jestem chory z miłości i nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie. Nie jestem w stanie żyć bez Ciebie. I może teologia mówić, że Bóg nie czuje. Może teologia mówić, że Bóg niczego nie musi. Może teologia mówić, że Bóg jest poruszycielem. Ale ten Bóg krzyczy z miłości, że nie jestem w stanie żyć bez Ciebie. Że tak bardzo Cię umiłowałem i tak bardzo Cię zapragnąłem, że jesteś mi potrzebny. Jesteś mi potrzebny. I Księga Pieśni nad Pieśniami kończy się w bardzo piękny sposób. Mianowicie przychodzą, pojawiają się nagle bracia oblubienicy i mówią, ona jest jeszcze za młoda. Ona jeszcze nie ma piersi. Ona jeszcze nie może wejść w związek małżeński, bo oni jej nie znali. Ale oblubienica, która poznała oblubieńca, wie, że już jest dojrzała. Wie, że ta miłość oblubieńca sprawiła, że ona już jest inna, już nie jest taka sama. I może ludzie na zewnątrz tego nie widzą. Może ludzie na zewnątrz ciągle patrzą na ciebie przez pryzmat twoich grzechów, fochów, humorów, kompleksów i słabości. Oni jeszcze nie wiedzą, że dojrzałaś. Oni nie wiedzą jeszcze, że dojrzałeś, że już jesteś gotowy do małżeństwa. Ale miłość oblubieńca sprawiła to w tobie, że to jest prawda o tobie. I oblubienica o tym wie. Ona wie, że już jest dojrzałą kobietą. I wie, że jest gotowa na małżeństwo. I wie, że to się w niej stało. I wierzy w to z całych sił. Że to już jest prawda o niej. I uwierz w Wigilię Paschalną. Uwierz przez miłość Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla ciebie, że już jesteś dojrzały do pięknego życia. Że jesteś dojrzały do życia bez grzechu. A jeżeli grzech się pojawi, tak jak się pojawił na końcu Pieśni nad Pieśniami, kiedy oblubieniec musi odejść w góry. Pieśń nad Pieśniami nie kończy się pięknym związkiem. Kończy się tym, że oblubieniec odchodzi. I w naszym życiu też tak bardzo często jest i będzie. Że ta piękna sytuacja, cały związek, cała Wigilia Paschalna doprowadzi do tego, że pewnie już w niedzielę wielkanocną sprawimy, że oblubieniec będzie musiał na chwilę odejść. Ale Pieśń nad Pieśniami tak naprawdę zaczyna się w tym momencie od nowa. Bo miłość Boga jest tak wielka, że On długo nie wytrzyma w tych górach i znów będzie myślał, znów będzie kombinował, jak wrócić i jak rozpocząć całą historię od nowa. Bóg do końca będzie myślał, co zrobić, aby zwyciężyć w Twoim życiu. Aby być z Tobą blisko, abyś usłyszał każdy, jak tutaj jesteś i każda, jak tutaj jesteś, słowa Chrystusa, który krzyczy, cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w Tobie skazy. I to jest prawda o nas. Amen.
Przed błogosławieństwem pozwolę sobie na dwa dopowiedzenia. Mianowicie pierwsze to jest potwierdzenie tych słów, o których mówi Krzysztof z Pieśni nad Pieśniami, o tym, że Bóg jest w stanie uczynić wszystko dla naszego zbawienia. Święta Katarzyna zapytała Chrystusa podczas objawień, które przeżywała, dlaczego pozwolił sobie na krzyżu po jego śmierci przebić bok włócznią. I Chrystus Panie odpowiada w ten sposób. bo moja miłość jest większa, niż zdoła to wyrazić męka i cierpienie ludzkiego ciała. Ojcowie Kościoła natomiast w tym momencie przebicia włócznią boku Chrystusa, kiedy wypływa z niego krew i woda, widzą narodzenie się sakramentów. I my, którzy uczestniczymy w Chrystusie poprzez sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii i przez sakrament pojednania i pokuty, który jest odnowieniem łaski sakramentu chrztu, jesteśmy tymi, którzy mają dostęp do tej miłości większej, niż jest w stanie wyrazić ludzkie ciało, jego męka i to, co jest osiągalne w tym skończonym wymiarze i cierpienia, i działania człowieczeństwa. A druga rzecz, którą chciałem dopowiedzieć, jest taka. Zaczęliśmy tę katechezę od liczenia czasu. I pewnie tak jak was zastanawiało, dlaczego Triduum to są 3 dni, Krzysztof to nam wyjaśnił na początku w czwartek. Tak mnie zawsze zastanawiało, dlaczego się mówi, że Chrystus po 3 dniach zmartwychwstał. Bo jako żywo nie zmartwychwstał po 3 dniach, tylko po 1. No i długo z tym chodziłem. Znowu rzeczy oczywiste. Człowiek dochodzi do nich w czasie, niestety długim. Umiera w piątek, zmartwychwstaje w niedzielę. Tak, to są 3 dni. Natomiast to jest chyba łatwiej zrozumieć znowu z tej perspektywy miłości. Jeśli się czeka na kogoś, kogo się kocha, od piątku do niedzieli, to czeka się 3 dni. A nie tam 2 doby, prawda, czy ileś tam godzin. Tylko się czeka 3 dni. I ta perspektywa miłości, którą kończymy tę katechezę, jest najlepszą perspektywą do tego, żeby w ogóle przeżywać misterium paschalne, czego wam serdecznie życzę.